Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
W studiu jest z nami gość Adam Pacholak, absolwent historii sztuki i komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim, autor książki Elektronowy mózg miasta, idea nowoczesnego Wrocławia, a budynek Zeto. Cześć.
Hejka, dzień dobry.
Jesteśmy w ścisłym centrum Wrocławia, wybieramy się na spacer ulicą Świnnicką od Kazimierza Wielkiego w stronę rynku i skręcamy w ulicę Ofiar Oświęcimskich. Dreptamy kolejne 100 metrów i po lewej stronie naszym oczom ukaże się właśnie Zeto. Cóż to za budynek?
Rozpadający się, zapomniany, brudny.
Myślę, że każdemu z jakąś nostalgiczną, artystyczną nutą w sercu na pewno zapadnie w oko, ale co sprawiło, że ty się nim aż tak zainteresowałeś, żeby napisać książkę i pracę magisterską?
Oj, na początku to w ogóle nic. W sensie jak zaczynałem studia, no to pamiętam na pierwszym roku historii sztuki, no to jest takie myślenie, że o Boże, co robi ten budynek? Gdzie jest Pierzeja? Nie? A potem jakby spędzasz tę historię sztuki jednak więcej niż jeden rok, no to uczą cię o modernizmie i o tym, jakie to miało pomysły na miasto. Wszystkie takie w sumie socjalistyczne idee, czyli żeby tam było pracownikom wygodnie, żeby była zieleń, światło, powietrze i nie tylko. No i się okazuje, że takie Zeto to w zasadzie jest taką ostatnią pamiątką po elektronicznym Wrocławiu, o czym nikt nie wie, jak przyjeżdża do tego miasta, że to miasto było takim komputerowym centrum, ale to może za chwilę.
Tak jak wspomniałeś na początku, częstym argumentem jest to, że to nie pasuje rzeczywiście do Pierzei tak jak odbudowywano, powiedzmy, rynek. No i właśnie, bo ta historia tego, co tam było przed i jak to wszystko odbudowano, jest chyba ciekawa. Dlaczego, właśnie jak odbijasz ten argument, że tam nie pasuje Zeto do tej Pierzei?
No nie pasuje, ale wiele rzeczy na tym starym mieście nie pasuje jakby do niego, a mimo to nie przeszkadza to jednak dla większości, myślę, turystów czy przewodników turystycznych oceniać jednak wrocławskie stare miasto jako takie przykład takiego porządnego starego miasta w miarę zrekonstruowanego. No można by wyburzyć to Zeto, żeby zrekonstruować tam Pierzeję, ale to by moim zdaniem temu ogólnemu odbiorowi starego miasta we Wrocławiu, jako właśnie takiego starego, starego, zrekonstruowanego, niewiele by w sumie pomogło. Potem jest tak Kazimierza Wielkiego, więc ta uliczka Świętej Doroty.
Który rozrywa i tak serce wrocławskie tak naprawdę. O, ja bym tak powiedziała.
No której się właśnie na pewno też nie zabuduje w najbliższym czasie przynajmniej. Jest cały okres Nowego Targu i tak dalej. No, a poza tym stare miasto we Wrocławiu jest wciąż w centrum miasta i no to jest normalne, że tam powstają i będą powstawać nowe budynki i no raczej nie wieżowce, chociaż teraz to już nie wiadomo, ale no Zeto powstawało jako centrum komputerowe w latach 60. wtedy tak budowano i to była naprawdę wtedy wysokiej klasy architektura. Wcześniej ulica Ofiar Oświęcimskich przed wojną to była, miała w zasadzie podobne funkcje jak dzisiaj, czyli była taką...
Takim zapleczem rynku troszkę?
Trochę zapleczem, trochę żeby tam pójść, bo tam właśnie piwiarnie, pijalnie wód mineralnych, tam gdzie było konkretnie Zeto, było parę kamienic, ale była właśnie pijalnia wód mineralnych. No to zostało zniszczone w czasie wojny. I ta działka sobie była taka ostatnia duża działka na Starym Mieście w latach 60., bo cała reszta już była powoli zabudowywana.
W 1969 roku skończyła się budowa Zeto na tej działce i jak to się stało w takim razie, że ta działka trafiła do rąk Anny i Jerzego Tarnawskich, żeby zbudować tam właśnie taki budynek?
Pod ich nie pióro, ale pod ich rapidograf tak naprawdę.
W tamtych czasach rzeczywiście.
No pan Tarnawski i pani Anna w świętej pamięci wspominali to tak, że po prostu przyszli do nich, znaczy oni pracowali w miasto projekcie, więc po prostu dostali zlecenie, a też mieli taki okres, że oni wtedy skończyli już powoli ten Nowy Targ, ten cały zespół, trochę ich stary zespół projektowy się zaczął rozsypywać, więc byli w takim też momencie, że trochę nie wiedzieli, co dalej. Ale jak to powiedział pan Tarnawski, ale już mieli jakieś nagrody na koncie. No i właśnie przyszli do nich dyrektorzy Zeto, pan Jerzy Trybulski. A to, czemu oni akurat tam dostali działkę, no to chodziło o to, że pan Trybulski chciał, żeby najnowsze technologie były w centrum miasta. Nie ma innego centrum miasta Wrocławia do dzisiaj poza Starym Miastem. No i to była ostatnia taka duża działka w centrum przy ulicy Ofiar Oświęcimskich.
No i właśnie jak to się właściwie zaczęło, bo to był moment, w którym architekci, planiści jeszcze nie mieli styczności z taką technologią. To był początek, więc jak to wyglądało, planowanie pierwsze właśnie takiego miejsca?
No wcześniejsze Zeto takie, to w ogóle było na pierwsze kamienice, a te pierwsze komputery, to były wielkości szafy, więc tam absolutnie było mega niewygodnie. Dlatego potrzebowali nowego budynku, którego Tarnowscy też nie wiedzieli, jak mamy zaprojektować, no bo nikt wcześniej nie projektował budynków dla komputerów.
Może też dodajmy, że ZETO to nie jest nazwa własna tego budynku, tylko skrót od Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, więc takich obiektów w całej Polsce znajduje się wiele.
Tak, to miała być taka cała sieć informatyczna.
Tak, jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w ogóle w Polsce to jest. I ten budynek miał realizować te funkcje tego przedsiębiorstwa informatycznego.
Tak, przy czym ZETO jako taka instytucja to było właśnie pierwsze we Wrocławiu, między innymi dlatego, że pan Trybulski i całe to środowisko, jeszcze nie informatyczne, bo nawet nie było tego słowa, tylko właśnie techniki obliczeniowej, było takie...
To są lata 60., prawda?
Tak, a zaczyna się jeszcze w 50., no było takie ambitne, bo jeszcze wcześniej tutaj zaczynało Elwro, które z kolei te komputery w ogóle jakby tworzyło.
Generalnie ZETO było trochę, dla mnie przynajmniej, jak tak czytałam o tym, ideą jakiejś właśnie takiej futurystycznej Polski, bo i meble Hierowskiego... I właściwie otwarty plan inspirowany teorią otwartą Hansena. I właśnie Tarnowscy, którzy też jakby, ich budynki jeszcze znane są, to na przykład Dolmet, albo ja bardzo lubię wieżowiec w Wielczu Leskowicach, bo to całkiem blisko mnie, ale nie jest aż tak znany, tak? Jest tam wieżowiec ich.
O Boże, pierwszą osobą, która jakby powiedziała o Wielczu Leskowicach. No, to już była właśnie kopia ZETO z Wrocławia, tylko na złoto. Ale została wyburzona.
Na bogato.
Wiadomo, Jelcz.
Ale właściwie, jak to jest pisać biografię budynku?
Dziwnie. No nie podejdziesz do budynku, nie spytasz go, co tam. Spytasz architektów jeszcze żyją. No i państwo Tarnowscy, jeżeli jeszcze wtedy mi się udało właśnie z panią Anią też porozmawiać. No i głównie się z nimi rozmawiam. Z panem Trybulskim, który tą instytucję zakładał, to już nie można porozmawiać lat 70., bo wtedy umarł niestety. No a obecna ta załoga ZETO, ten kierownictwo jest bardzo średnia w ogóle do rozmów, więc z ich strony tam prawie nic nie poszło, więc nie było łatwo.
Ja tu jeszcze wcześniej brutalnie przerwałam pytanie o to, jak oni sobie poradzili z tą nową technologią, żeby wpisać ją w, żeby wsadzić ją w budynek, to jak oni sobie poradzili z tą nową technologią w nowym budynku?
No ściśle współpracowali wtedy z tymi, jeszcze nie informatykami, ale...
technikami.
Tak, obliczeniowymi. Którzy im po prostu mówili, jakie parametry musi mieć ten budynek, żeby te komputery w ogóle działały. Więc tam były chyba jedne z pierwszych we Wrocławiu, o ile nie w Polsce, systemów klimatyzacyjnych, żeby było powietrze o odpowiedniej temperaturze. Jakieś takie bardzo szczegółowe rzeczy, jak między oknami specjalna taka warstwa ozonu, żeby to też lepiej izolowało, między tym aluminium, bo ono jest takie czyste i nowoczesne, wiadomo, i jeszcze ono było łączone z drewnem, żeby chłaniało wilgość dodatkowo. No i tak technologicznie to była najbardziej właśnie zadbana ta sala główna z tymi komputerami. Ludzie chyba nie mieli klimatyzacji tam od razu, z tego co pamiętam, ale właśnie ta sala z komputerami, no to ją później powielano w innych wersjach ZETO, no bo to było pierwsze aż tak technologicznie wysokie pomieszczenie chyba w tym mieście. Jeszcze miało podwieszane sufity i też specjalne podłogi, które też można było rozebrać, żeby jeszcze pod nimi była specjalna klimatyzacja. Natomiast jeśli chodzi o pomieszczenia dla ludzi, to było tam wiele takich pomieszczeń, które dzisiaj jak są w biurowcach, to się bardzo nimi inwestorzy chwalą, że są pomieszczenia socjalne i tak dalej, a wtedy to był po prostu standard, że był gabinet lekarza, gabinet zabiegowy, pokoje gościnne, biblioteka, czytelnia, stołówka z tarasem. No to był po prostu socjalistyczny zakład pracy, całkiem zdrowo wykonany. W sensie naprawdę to jest jeden z nielicznych projektów, który tak jak zaprojektowano, tego zrobiono. Z Dolmedem później już było trochę gorzej na przykład, ale z tą inwestycją ona miała być prestiżowa, miała pokazywać te najnowsze technologie i ją zbudowano praktycznie w 100%. Przy czym też oni zdawali sobie sprawę, że ta technologia będzie się szybko zmieniać i że układ pomieszczeń, jaki oni sobie teraz wymyślą, to już za 5 lat będzie do wyrzucenia. I trochę tak było. I więc zaprojektowali ten budynek od razu z myślą taką, że te piętra to będą takim jakby open space i szklane ścianki będzie można wejść, do czego łatwo przestawiać i po prostu zmieniać ten układ pomieszczeń i podział pokoi w zależności od tego, jak się będzie rozrastać ta instytucja. W praktyce pracownicy zaczęli sobie tam przynosić dużo roślin, bo czuli się, jakby trochę nie mieli prywatności, się musieli trochę pozasłaniać, ale z tego, co mi też później mówiono, to rzeczywiście oni zmieniali ten układ, czyż na przykład w zależności od pory roku. Więc to jest bardzo ciekawe i nie wiem, nie znam wielu budynków we Wrocławiu, które by miały taki system.
Które by były tak dostosowywalne. To, co też było charakterystyczne, to była struktura zatrudnienia. O ile w zakładach pracy głównie pracowali mężczyźni, to w ZETO było troszkę inaczej.
Tak, tam większość stanowiły właśnie młode kobiety i zazwyczaj tego wysoko wykształcone.
Też chwalili się tym bardzo.
Tak, no bo to jakby socjalistyczny postulat, jakby trochę zapominany, bo no Polska była i jest niestety tradycyjnym krajem, ale owszem, było dużo kobiet, dlatego też było uważano, że to jest taka elegancka, odpowiednia praca dla kobiet.
Ojejku.
Tak, siedzą jakby panie w tych eleganckich fartuchach przy tych maszynach i te taśmy tam przekładają.
Błyszczące aluminium w tle.
Tak, na tych meblach Jarowskiego, nie?
Roślinność, przeszklenia.
Każde piętro miało swój kolor, łącznie z obiciami tych mebli i fartuchami, więc to jakby było wszystko, tak wiecie, na ostatni guziczek dopięte. No i też dużo takich starszych informatyków, czy informatyczek wrocławskich. No to jest właśnie ciekawe, że kiedyś były bardziej informatyczki, a później, kiedy chyba zaczęto zauważać, że można zarobić na tym, to tam jednak trochę tych kobiet ubyło. Niestety, wspominam, że właśnie w Zetto Wrocławskim Osiecińskich mieli swoje praktyki pierwsze i tam pierwsze styczności właśnie z komputerami czy z elektronicznymi maszynami cyfrowymi, jak wtedy nazywano. Jak to się przekładało na taką strukturę władzy, no to różnie, bo jednak tam na najwyższych szczeblach byli raczej faceci niż kobiety, więc kobiety dominowały głównie na tych niższych. No ale jak na standardy, myślę, 60-tych to i tak było całkiem nieźle. Jest taki błyszczący przykład, taka zapowiedź i obietnica, jak powinien zdrowy socjalizm wyglądać w nowoczesnym budynku, wszystkie potrzeby pracowników zadbane. No dzisiaj chyba się tak jednak nie buduje niestety.
A jak właśnie w tym momencie miasto i społeczeństwo zareagowało na ten nowy obiekt?
Znaczy odnotowano to w gazetach i w kronikach. Mam wrażenie, że jeszcze z tym pierwszym Zetą nie do końca wiedziano jeszcze, o co chodzi z tymi komputerami, nie? Jakby co to ma robić. I po co to powstało? W sensie ono potem miało takie wielkie przeszklenia na dole, żeby te wielkie komputery było widać, jak one pracują i powoli się ludzie oswajali z tym, że są komputery, one pracują, one nie niszczą ludzi, ani ich nie zastępują, bo też były takie obawy. I, no, i właśnie dlatego to musiało być centrum miasta, żeby to było znane. Bo to za tym miało być właśnie też jedną z centralniejszych instytucji w takiej przyszłej Polsce, dlatego że no, podobnie jak inne kraje bloku wschodniego, już nie wspominając o zachodzie, no trzeba było cyfryzować. I już była końcówka lat 60., więc to był ostatni moment.
Teraz mamy przed oczami na pewno właśnie ten nowy świetlany budynek z aluminium, tutaj szkłem, a właściwie jak przechodzimy ulicą, to widzimy jednak ruinę, więc kusi mnie zapytać, jak wyglądał ten zgon budynku poniekąd? Co się stało po tym jakby otwarciu, po tej świetności, że nagle Zetto jest w rozpadzie prawie, że?
No to się odbywało przez kilkadziesiąt lat. W sensie na początku, czy Zetto też później dostało nagrodę architektoniczną i w ogóle architekci Ternasy dostali też nagrodę miasta Wrocławia, a potem już tak troszkę zaszufladkowano albo się po prostu wyspecjalizowali jako te architekci nowoczesnych technologii. A samo Zetto tak szybko się rozrastało, że już po 5 latach było za ciasne i musiano podnajmywać jakby, pracowała na 3 zmiany i tak musieli podnajmywać jakby sobie pomieszczenia w innych budynkach. No i planowano Zetto 2 w formie wieżowców na placu społecznym, żeby tam już im miejsca na pewno starczyło. No i ten taki dynamiczny jakby rozwój tej sieci Zetto trwał w Polsce mniej więcej do połowy lat 70., a potem zaczęły się już te wszystkie kryzysy. W latach 80. no to już w ogóle stan wojenny, nic nie budowano i to wszystko się załamało. A jak się skończył komunizm, no to Zetto jako taka państwowa firma przestała istnieć i w zasadzie każdy oddział w każdym mieście został się osobną firmą. Zetto w Warszawie na przykład by się w ogóle rozwiązało, połączyło z jakąś inną spółką i ten budynek przejął KRUS. Zetto Łódź funkcjonuje jako firma informatyczna i dba o swój budynek, tak samo jak Zetto Katowice. Zetto Wrocław wciąż funkcjonuje jako firma informatyczna. Jak dba o budynek, to widzimy.
Czy coś tam się teraz dzieje? Czy tam są zatrudnieni jacyś ludzie? Czy jest to jedynie pusta przestrzeń, która czeka na tchnienie w nią życia?
No jeszcze kiedyś tam pracowali, w sensie pracownicy Zetto jako po prostu informatycy i programiści, a z tego co wiem, to ta firma już chyba powoli ogłasza albo ogłosiła upadłość. No i chcą się też tego budynku pozbyć, znaczy sprzedać.
Bo my właściwie dzisiaj rozmawiamy też z tej okazji, szczęśliwej właściwie, że Zetto zostało wpisane do rejestru zabytków. Niestety nie ta sama historia, co nasz Solpol, ale możemy świętować chociaż ten sukces, myślę.
Miasto kontra aktywiści architektoniczni 1-1.
Dokładnie. I tutaj pytanie, jak trudno było udowodnić władzom, że modernistyczny budynek to jest zabytek.
Och. To trzeba się konserwatora tu spytać, bo to on tak bezpośrednio do tego prowadził, ale nie, no też wcześniej jakby urząd tam działał, a jeszcze wcześniej no to sporo osób od profesor Agnieszki Zabłockiej-Kozbu, doktor Agata Gabiś, pana Ziętala, no jakby pracują nad tym, żeby propagować tę architekturę modernistyczną, powojenną. No oni tu zaczynali w sumie 2010 rok, jakoś koło tego, nie pamiętam dokładnie. Mieli chyba też taką pierwszą wystawę o tej architekturze powojennej i wtedy zaczęło się jakby trochę coś tam przebijać do świadomości, że kurczę, ta architektura to może nie są tylko gierkowskie budy szukające na wyburzenie, tylko może coś wartego zachowania.
Coś bardzo obiektywnie ładnego w momencie, kiedy nie jest w stanie rozpadu, bo ta elewacja jest bardzo charakterystyczna.
Tak, no i no, to jest w ogóle pytanie, bo jak się pozbiera te historie o tym Zeto, o tej komputerowej przeszłości Wrocławia, o tym, że to jest dobrej jakości architektonicznie budynek i że on jest naprawdę w samym centrum, pod nosem ratusza, to czemu ten budynek i ta historia zostały tak bardzo przespane, jakby też w promocji miasta, które w ciągu ostatniej dekady wziął udział w tylu masowych imprezach, posługując się różnymi narracjami o europejskim, fajnym, tolerancyjnym mieście, równocześnie w ogóle nie zauważając takich swoich prawdziwych historii, które by tego poświadczały, nie? Pod nosem wszystkich na ulicy Oświęcimskich ten budynek jakby niszczają od tylu lat, a już jest ostatnią taką pamiątką po tym komputerowym Wrocławiu, bo budynki Elwro w większości zostały wyburzone, a inne kopie Zeto, które też były nie tylko we Wrocławiu, ale właśnie w Wielczu, to zostają też już powoli wyburzone. Albo już są wyburzone de facto. Ostatni był przy ulicy Legnickiej i tam też został wyburzony ostatnio.
Jeśli, drodzy słuchacze, nie kojarzycie budynku Zeto, to może trochę przybliżymy, jak on wygląda, jakie elementy składają się na jego fasady. Jest dużo przeszkleń, to już mówiliśmy. Jest mozaika w stylu opartu. Jest też bardzo charakterystyczna strefa wejściowa. I jak ona wygląda, czy ona do czegoś nawiązuje?
Tak, z takim wysuniętym daszkiem i ona ma taką specjalną instalację jakby na ścianie wejściowej zrobioną z takich płyt ceramicznych, które to właśnie izolatory używane nie w tych pierwszych komputerach.
Co właściwie dla Zeto, tak technicznie powiedzmy, będzie oznaczać to wpisanie do rejestru zabytków?
No owe nie to, że skończę jak audytorium chemii.
Ojej. Audytoria są dwa na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Żeby nie skończyło jak audytorium matematyki.
No właśnie to chciałam powiedzieć, bo ja przez wiele lat byłam przekonana, że to audytorium matematyki zostało zbudowane później. A to tam po prostu taki powiew postmodernizmu wkradł
bardzo
się na ten modernizm.
Powiew. Tornado modernizmu. Jeśli się uprawomocni ten wyrok, powiedzmy, czyli to wpisanie go do rejestru zabytków, to nie będzie można go na pewno wyburzyć. Może się wydarzyć tak, że jakiś inwestor to kupi i będzie sobie trzymać, bo mnie nie wiadomo na jak długo, no bo wiadomo, własność prywatna święta. No a z drugiej strony, jeśli to będzie zabytek, to powinien też o niego zadbać i nie powinien już jakby ingerować też w jego strukturę. A na to też myślę, mogłoby się pokusić wielu inwestorów, żeby go jakoś rozbudować albo właśnie wyremontować jakoś w taki sposób, żeby tam mu nagle 5 pięter przybyło tu i gdzieś tam i powiedzieć, że to jest dach. Więc miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Ten budynek w zasadzie dosyć łatwo mógł być zaadaptowany, żeby nadal być biurowcem albo jakąś instytucją kultury, jakby instytucje, wrocławskie instytucje kultury, nie mając gdzie się podziać, od BWO po MWW, więc jakby...
Idealne miejsce.
Tak, tylko on to by musiał pewnie kupić miasto, nie ma pieniędzy, bo koronawirus, albo wojna, albo Polski Ład, albo...
Dużo nieszczęść.
Tak, ale z drugiej strony, jak były lata dobrobytu, to też nie było pieniędzy na to, nie? Więc może to jest kwestia priorytetów, a nie środków. Myślę też, że to, co trzeba zrobić w tym budynku, to go dopasować do takich współczesnych standardów, jeśli chodzi o osoby z jakimiś trudnościami z poruszaniem się, przeciwpożarowe, no... To może być tam jakaś trudność, ale poza tym to jest wciąż, myślę, działający, spełniający swoje funkcje biurowe budynek. Fajnie można by tam zagospodarować ten taras i ten bar, tam też jest pod to jakaś infrastruktura. No plus jest to miejsce po prostu w centrum miasta, więc lokalizacja...
Potencjał tego miejsca tak naprawdę prosi się o to, żeby...
Prawda?
Ono już ma charakter, wystarczy tam tylko wpuścić ludzi tak naprawdę.
No i ludzi tam nikt nie wpuszcza, po prostu twierdza jak... Nie wiem.
Czy tobie się udało dotrzeć?
Do portierni. A potem już mi pan podziękował, nie?
Czyli nie można zajrzeć do Zeto. Można zajrzeć przez okno ewentualnie.
No przecież żaluzje okropne. Nie wiem właśnie, co tam jest schowane, jakby. Jezus Maria. Ciężko. Komuś z Gazety Wyborczej chyba Wrocław udało się tam dostać i porobić zdjęcia w środku. To wbrew pozorom tam sporo rzeczy wciąż zostało tak jak było jeszcze w latach 70. Więc bardzo ciekawe. Były też takie newsy, że tam za wszystko tam był jakiś remont w środku i już jest, już nie ma ze środka rozbijać. Okazało się, że jednak jest.
Może to było w Prima Aprilis. Jakaś informacja.
No dobrze, że tej informacji o wpisaniu Zeto nie podano na Prima Aprilis.
I to, co się dzieje z Solpolem i to, co się dzieje teraz z jednym z ostatnich brutalistycznych budynków w Katowicach, I to, co się dzieje u nas z galerią i też 12 kwietnia start wyburzania hotelu kapsułowego, ale w Tokio, więc to już coś osobnego, ale też to są ważne budynki jakby historycznie, ale w tej najświeższej historii powiedzmy. Jak twoim zdaniem możemy prowadzić jakiś dialog, żeby próbować uratować te budynki, bo w tym wypadku się udało, w przypadku Solpolu to się nie udało. I czy z twojego doświadczenia z walki, którą ty też przeszedłeś, masz jakieś konkluzje?
I have only negative thoughts. Nie no, w przypadku Zeto też starałem się trochę uderzyć w takie nuty, że to jest no nie tylko dobra architektura, ale też po prostu kawał historii Wrocławia i kawał historii polskiej nauki. No a i to jest totalnie jakiś taki niezbadany temat we Wrocławiu. Starzy wrocławianie to jakby pamiętają, że było to Elbru, że było to Zeto i trochę nie wiedzą chyba, że to by mogło być coś, czym można by jakoś zagrać, upamiętnić. Znaczy jest krasny Elbru, nie? I skwerek. Ale to chyba moim zdaniem trochę za mało. Więc no Solpol też miał za sobą jakby historię polskiej transformacji, jakichś takich marzeń i okazało się, że jednak ten hejt na budynki, wszystkie, które nie są kamieniczkami, był na tyle duży, że teraz jest w tym momencie rozbierany. Z czego to się bierze, to do końca nie. Właśnie co jest takiego w tych budynkach, że w jakimś procencie naszego społeczeństwa wzbudzają taką wściekłość. Jakby co najmniej im te budynki, nie wiem co zrobiły. Naprawdę jak się czyta komentarze o tych budynkach, to potrafią być co najmniej ostre. I to jest dla mnie jakiś też taki fenomen do zbadania.
Pomysł na kolejną książkę. Dlaczego wrocławianie nienawidzą swoich wspaniałych budynków?
Architektura o agresję. Ja robiłem badanie dotyczące tego, jak wrocławianie postrzegają budynki z PRL-u. Część osób podała tą Solpol. Ale ogólnie wyszło na to, że jest duża taka różnica pokoleniowa, że najstarsze pokolenie jest jakby okej z tymi budynkami, że jeszcze pamięta czasy, jak ich w ogóle nie było, że widzi do nich jakąś taką nostalgię. Takie pokolenie środkowe naszych rodziców, no to jest najbardziej przeciw. Ale też nie jest do końca jakby nigdy nie było w większości, że ludzie chcieliby wyburzać. Jak się chcieli wyburzać, to było właśnie ich najwięcej w tym środkowym pokoleniu, ale nie stanowili większości. Jak chcieli właśnie wyburzać, to na przykład Nowy Targ, albo właśnie jakieś takie budynki, albo też Manhattan. No z tego względu, że są właśnie brzydkie albo nie pasują takie argumenty.
Troszkę to starsze pokolenie jeszcze pamięta czasy, kiedy wszystko nowe, co powstawało, było takie same. Więc to takie podejrzenie moje, że może kwestia jest tego, że cokolwiek powstawało nowego, to było faktycznie zauważane i dostrzegało się wtedy tą wartość. No a pokolenie naszych rodziców już bardziej pamięta te czasy, gdzie zaczęły się pojawiać najróżniejsze kolory, zaczęły się pojawiać większe pieniądze prywatnych inwestorów i ta architektura trochę... Pojawiła się ta samowola architektoniczna tak naprawdę.
Myślę, że to jest tutaj też to, co powiedziałeś, ważne takie nacechowanie emocjonalne. To, że gdyby nie tak mocna inicjatywa aktywistów, między innymi też Alicji Stefaniak wobec Solpolu, to nie obudziłyby się też te emocje poprzez memy, poprzez
śmiech.
No bo
de facto sprawa Solpolu to ona trwa od wielu lat.
Tak nasza generacja, nasze pokolenie tak mocno się obudziła, kiedy...
Alicja zrobiła Instagrama.
Tak, tak. Kiedy to zaczęło grać też w nasze nuty, mam wrażenie.
Czy w początku się tak kryła z tym, że to nie ono? Nie, nie.
Kiedy protest nie był protestem,
pozdrawiam ją serdecznie.
Tak, pozdrawiamy Alicję, która współorganizowała no, protest, który nie był protestem, tylko był po prostu celebracją Solpolu.
Potańcówką przed Solpolem.
Czy w ogóle ten ostatni lata, to w ogóle były też lata protestów. I myślę, że to nas też troszkę jakoś onieśmieniło do tego, że można wyjść na ulicę i coś zacząć manifestować. Trochę ludzie zaczęli wiedzieć, jak się protestuje. No co z tego wynika, to już inna sprawa. No nasze pokolenie nie jest zawsze za bardzo u władzy, nie? To środkowe teraz de facto rządzi. I ono ma no właśnie dziwny stosunek do tej architektury. Bo w przypadku tych budynków z PRL-u można powiedzieć, że łączą je po prostu z tym systemem totalitarnym i jakby te ich doświadczenia przekładają może na stosunek do architektury, która powstawała w tym czasie. No ale Solpol nie jest w ogóle tym obarczony, a mimo to też były podobne reakcje, więc o co chodzi?
Ja mam osobiście nadzieję, że w pewnym momencie i władze, i aktywiści, i ci, którzy komentują, zrozumieją, że my wszyscy współtworzymy to miasto i że nie konkurujemy ze sobą, tylko powinniśmy spróbować znaleźć jakiś dialog.
No na razie słabo to widać, krótko mówiąc. Tak jakby aktywiści to tam, wiecie, gadajcie, ale... Najważniejsze jest to, żeby inwestorów i deweloperów nie wystraszyć, a oni już coraz mniej się w ogóle kryją. Jak czasami już się boję po prostu oglądać wiadomości z Wrocławia, jakby co jeszcze ogłoszą, że za chwilę wyburzą, A jak jeszcze pamiętam, kończyłem tą książkę, to jeszcze nie było takiego okresu. Jeszcze jak coś rozbierano we Wrocławiu, to były raczej takie właśnie średnie biurowczyki. Ale ostatni rok to jest jakaś masakra jakby.
A w którym roku pisałeś książkę?
2019 była skończona.
Mhm. Czyli to w sumie niedawno.
Tak, ostatnie. Ostatnie lata to jest właśnie jakiś taki... Jakby Jacku Sutryku, zacznij zauważyć potrzeby nie tylko deweloperów, nie? Nie wiem, niech ktoś mu z promocji czy social media powie, że Zetto czy Solpolat to jest fajny temat, który można wykorzystać do promocji miasta albo coś. Branding Wrocławia, to może wtedy jakoś się przebiję, bo na razie po prostu wszędzie tylko robią mikroapartamenty, na które nikogo nie stać. Budynki, które są wyburzane, no to nie idą pod instytucje kultury, tylko pod prywatnych deweloperów, którzy potem sprzedają głównie teraz mieszkaniówkę, nie?
To może, żeby nie zakończyć tak smutno tej rozmowy, to przypomnijmy, że Zetto jeszcze nieprawomocnym wyrokiem, ale zostało wpisane do rejestru zabytków,
no
więc...
No i tu gratulujemy jakby też odwagę panu konserwatorowi nowemu.
Gratulacje. To jest taki promyk nadziei tak naprawdę. Szczególnie, że ta informacja pojawiła się niedługo po tym, jak pod Solpolem pojawiły się rusztowania. I ja nie wiem, czy to w ogóle
tak,
nie było właśnie... odstęp kilku dni.
Tak, to było bardzo dziwne.
To jest takie nasze pocieszenie wśród tej znikającej architektury.
Z nami był Adam Pacholak. Bardzo nam miło.
Bardzo nam miło. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dzięki, że można było porozmawiać o Zetto i Solpolach.
Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.